Piękno,
wrażliwość,
szczęście,
prawda,
sprawiedliwość,
wiara,
nadzieja,
miłość,
Bóg,
Bóg,
Bóg.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Ja przepraszam od razu za swój głos.
Ja nie...
Troszkę chrypkę mam.
Ja dzięki Bogu, na razie wszystko okej.
Okay. Ale muszę mieć przy sobie tabletki nawet.
To Marcin Mazurek, który wespół ze mną, księdzem Tomaszem Bielińskim, będziemy jak co piątek prowadzić dzisiejszą audycję Drogami Młodości.
Audycję realizuje Tomek Goska, a już za chwilę w tym studiu usiądzie nasz specjalny gość.
My zawsze staramy się dla Państwa o szczególnych gości, o tych, którzy mają coś do powiedzenia. Jedni są bardzo młodzi, licealiści, gimnazjaliści, a innym razem są nieco poważniejsi wiekowo. Czasami są to ludzie rozpoznawani, czasami
no,
są to anonimowi. Witamy serdecznie naszego gościa. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Myślę, że już wszyscy nasi słuchacze rozpoznają ten głos, a przynajmniej słuchacze z Polski, bo wiemy przecież, że słuchają nas również często internauci z zagranicy. Ksiądz biskup Henryk Tomasik, który dzisiaj będzie z nami, będzie naszym gościem audycji. Audycji poświęconej przede wszystkim temu, co czeka naszą diecezję w najbliższych dniach, a czeka nas świętowanie 10. rocznicy wizyty apostolskiej wysługi Bożego Jana Pawła II w Siedlcach. To wydarzenie, jak gdyby świętujemy już prawie cały rok, zaczęliśmy jakieś wiele miesięcy temu i punktem kulminacyjnym będzie właśnie 10. rocznica tego dnia, kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II stanął na naszej siedleckiej ziemi, dokładnie na Błoniach i celebrował Eucharystię wspólnie z wielotysięcznym tłumem. Jednak nie chcemy tylko mówić dzisiaj o tym, bo w związku z samą wizytą spodziewamy się, jesteśmy pewni, że do naszej diecezji z woli Pana Boga i starań księdza biskupa Henryka przybędzie Krzyż Światowych Dni Młodzieży. O tym krzyżu, o jego idei i w ogóle o sprawach związanych z młodzieżą, bo przecież ta audycja jest o Was, do Was. Dzisiaj wyjątkowo bez Was na żywo w studiu, ale będziecie zachęcani przez nas, byście włączali się w tę audycję poprzez Wasze telefony, czy przez raczej przez wysyłanie do nas informacji przez na skrzynkę GG, albo też SMS-owych, zadając pytania, interweniując, wyrażając swoje opinie na tematy, które będziemy tu poruszali. Będziemy dzisiaj zatem mówili przede wszystkim o młodzieży, również o sytuacji dzisiaj duszpasterstwa młodzieży, o tym, jak z perspektywy konferencji Biskupatu Polski, gdzie ksiądz biskup Henryk jest przewodniczącym Rady do spraw duszpasterstwa młodzieży od kilku lat. Jak to widać i co niepokoi biskupów, co cieszy. No i zobaczymy, na ile to, co powie ksiądz biskup, zachęci Was również do jakichś właśnie wyrażenia Waszych opinii.
Możecie zadawać pytania księdzu biskupowi, wysyłając SMS-y na numer 509 056 590 509 056 590 albo przez gadu-gadu, nasz numer to 3086 701.
Proszę księdza biskupa, to zacznijmy tak naprawdę na razie tak ogólnie, pytając o to, co według biskupów polskich i księdza biskupa, który jest przewodniczącym Rady do spraw duszpasterstwa młodzieży, co dzisiaj napawa wielkim optymizmem, gdy myślicie o młodzieży, gdy patrzycie na sytuację duszpasterstwa młodzieży, na stan dzisiejszych religijności, praktyk, ale przede wszystkim też ducha, który jest w młodych ludziach. Co, jak można w kilku zdaniach streścić tę sytuację?
Bardzo ciekawe pytanie, bo pytanie dotyczące takiej optymistycznej sfery i wymiarów duszpasterstwa i samej młodzieży. Co jest bardzo ważne, nasza młodzież jest bardzo otwarta i naprawdę wciąż dostrzegamy postawę poszukiwania. Ciekawa jest informacja zawarta w raporcie pełnomocnika rządu do spraw rodziny i tę informację potwierdzało kilku socjologów naszych katolickich. Pokazują, że w ciągu ostatnich lat, mimo przemian społecznych, kulturowych, niezmienna jest hierarchia wartości, która próbuje dorastająca polska młodzież. I to jest niezmienne. Oczywiście w pewnym momencie trudno mówić o optymizmie, bo wartości religijne są przesunięte na dalszy plan, ale niezmienne są wartości naturalne, takie jak rodzina, szacunek, przyjaźń, miłość, zgoda. Wartości naturalne są bardzo aprobowane przez młodzież. Pieniądz znalazł się troszkę dalej. Oczywiście wolność jest wysoko oceniana przez młodzież. Ciekawa rzecz, że sukces gospodarczy czy ekonomiczny jest troszkę dalej. Na pierwszym miejscu młodzież w tych ankietach stawia te naturalne wartości: rodzina, szczęście, zgoda, miłość, przyjaźń. To jest coś pozytywnego i optymistycznego. Kolejna sprawa. Nasza młodzież jest plastyczna. To tak zauważają to obserwatorzy, którzy przyjeżdżają na nasze spotkania, na nasze pielgrzymki. I także to pojawia się podczas Światowych Dni Młodzieży. Na czym to polega? Nasza młodzież bardzo łatwo, dość szybko przechodzi od momentów entuzjastycznych, radości do ciszy, skupienia i modlitwy. Dość łatwo można przeprowadzić naszą młodzież z jednej sytuacji do drugiej. Jest bardzo otwarta na głębię. To takie pozytywne znaki, które rzeczywiście napawają optymizmem. Miłe jest to, że w wielu, wielu różnych formach pracy formacyjnej jest dużo młodzieży. Może powinno być nas więcej, czy w ruchu Światło Życie, w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, ale gdy popatrzymy na wszystkie ruchy, to jednak tam jest bardzo, bardzo dużo młodzieży w sumie, bardzo dużo młodzieży jest na pielgrzymkach. To kolejny znak, który napawa optymizmem, pokazuje, że z naszą młodzieżą można coś dobrego zrobić. Nasza młodzież na tle młodzieży europejskiej, zachodniej, bardzo ładnie prezentuje szacunek dla sakrum. To jest widoczne na spotkaniach europejskich, na Światowych Dniach Młodzieży. Jako taką anegdotyczną historię powtarzamy sobie w Niemczech podczas Światowego Dnia Młodzieży w Kolonii. Szwedzi pytali, gdzie są Polacy, bo chcieli zobaczyć, jak to się jest na mszy świętej. Nie, jak się uczestniczy, prawda? Bo dla nich to było, wydaje się, jeszcze zbyt odległe. Jak to się jest? Jest jeszcze mamy taki dość duży szacunek dla sakrum. Oczywiście to nie jest w 100% i we wszystkich grupach. Niemniej jednak to są pewne sygnały, które są podstawą do nadziei, ponieważ pytanie dotyczyło tej optymistycznej.
Dla przeciętnego słuchacza, czy też dla młodego słuchacza, być może wydaje się, próbuję być teraz trochę właśnie tym mentorem młodzieży, wydaje się, że ksiądz biskup, przewodniczący rady, czyli gdzieś tam na górze siedzi przy zielonym stoliku, patrzy sobie w statystyki, rozmawia z innymi biskupami, na ile taki ksiądz biskup odpowiedzialny za duszpasterstwo młodzieży ma bezpośredni kontakt z młodzieżą. Może ksiądz biskup by trochę zdradził właśnie ze swojego właściwie codziennej pracy czy posługi biskupiej duszpasterskiej, ponieważ te wnioski to nie są tylko suche dane, które gdzieś tam ktoś zebrał, a ksiądz biskup teraz nam przedstawia. To też jest wypadkowa księdza biskupa, zapewne osobistych doświadczeń, spostrzeżeń na przełomie dziesięcioleci pracy, najpierw jako duszpasterza akademickiego w Siedlcach, wcześniej też chyba ksiądz biskup był też trochę na parafii jako młody ksiądz, czy też student, zanim został duszpasterzem akademickim, sam był
przewodnik pielgrzymki.
Przewodnik pielgrzymki, wiele doświadczeń jest takich, a dzisiaj jak te doświadczenia są zbierane?
Tak, na pewno w tej chwili mamy mniej bezpośredniego kontaktu, ale nie muszę narzekać, że nie mam kontaktu, bo tych spotkań z młodzieżą jest mimo wszystko dużo. Dzisiaj było też jedno spotkanie z bardzo ciekawą grupą młodzieży, która chce się zaangażować w prowadzenie modlitwy w dniu 10 czerwca, modlitwy w czasie procesji z krzyżem, podczas adoracji. Bardzo miłe, bardzo otwarta młodzież, która ponadto ma piękną dykcję, ponieważ to byli tacy zaproszeni. Ale są wartości, które też trzeba dostrzec. Rzeczywiście mam w tej chwili mniej kontaktu bezpośredniego i powiedziałbym tematycznego z młodzieżą. Stawiałem sobie pod koniec pracy duszpasterskiej w naszym duszpasterstwie akademickim takie bardzo konkretne pytanie, w którym kierunku idą przemiany. Rzeczywiście niezależnie od tych pięknych badań socjologicznych i pięknych opracowań, jeszcze są ważne osobiste kontakty. Ale zauważyłem taką ciekawą rzecz. W naszym środowisku młodzieży siedleckiej co 2-3 lata stawiałem sobie pytanie i młodzieży, jakiego typu problematyka jest najbardziej aprobowana przez młodzież ponad maturalną i młodzież akademicką. I prosimy o punktowanie w skali od 1 do 10. Tematyka światopoglądowa, filozoficzna, moralna, rodzina, małżeństwo, problematyka biblijna. No bardzo ciekawe były też propozycje samej młodzieży. Ale tak ujmując bardzo syntetycznie. Na początku mojej pracy, pod koniec 70-tych lat, no i tak już dla niektórych młodych ludzi to jest coś strasznego, to ile on ma lat, jeżeli w 70-tych latach pracował z młodzieżą. Bardzo wysoko w skali od 1 do 10 była punktowana problematyka filozoficzna. Relacja rozum, wiara, religia, nauka. Jedną z ciekawostek było to, że mieliśmy takich wykładowców. Ja szanuję wykładowców, jeżeli słuchają, to bardzo przepraszam, że tak mówię, ale mieliśmy przed laty takiego wykładowcę, który gdy mówił o świętym Augustynie, a nie musiał mówić na przykład, to zawsze mówił młodym ludziom, że istnieje sprzeczność między wolnością człowieka i Bożą łaską. No i wtedy kochani studenci przybiegali, proszę księdza, jak to jest? Wówczas stwarzano rzeczywiście dużo pytań dotyczących podstaw myśli chrześcijańskiej. Dlatego problematyka filozoficzna, religia, a nauka, rozum, a wiara była bardzo wysoko punktowana. 8, 9, 10.
W latach 70.
Koniec lat 70. Problematyka moralna zawsze otrzymywała 9, 10. Rodzina, małżeństwo 10, to zrozumiałe. Problematyka biblijna 4, 5. Pod koniec mojej pracy było tak, problematyka filozoficzna. Początek lat 90. Problematyka filozoficzna 1, 2, a w ogóle po co to? Jeżeli się pojawiały propozycje tematów z katolickiej nauki społecznej, przy księdza, już i ksiądz się zajmuje polityką.
Tak, początek lat 90.
Początek lat 90. Wtedy przeszła taka fala antyklerykalizmu, prawda? Taka dygresja. Pamiętam, jak dwie studentki opowiadały o tej fali antyklerykalizmu w swoim środowisku. Mówią tak, proszę księdza, no już nie wiemy, co to się dzieje w tych naszych środowiskach. Byłyśmy na rekolekcjach w naszej parafii. Duża parafia. Przygotowywałyśmy się do spowiedzi, to Wielki Post. A za nami siedziały dwie panie. Starsze panie. A nasz kościół jest duży. Był to dzień spowiedzi. Było dużo spowiedników. No i niektórzy księża wchodzili do konfesjonału, inni wychodzili po dłuższej spowiedzi. I w pewnym momencie słyszymy, jak te dwie panie za nami mówią tak, ach ci księża, kręcą się i kręcą w tym kościele. Także księża przeszkadzali nie tylko wówczas, gdy mówili coś.
Się pojawiali w telewizji.
W telewizji, ale i nawet w kościele trochę już przeszkadzali. Ale to taka dygresja. I wtedy właśnie, gdy się pojawiały tematy z katolickiej nauki społecznej, wówczas było niebezpieczeństwo zarzutu, że to już jest polityka. Natomiast problematyka biblijna wtedy 9, 10, było ogromne zapotrzebowanie, wzrost zainteresowania właśnie tą problematyką, pozytywnym wykładem i wprowadzeniem w Boże Słowo, w myśl chrześcijańską, w postawę i w pracę formacyjną. Ciekawy jestem, jak teraz by wyglądały wyniki badań, gdyby mnie teraz przeprowadził, czy ktoś z nas przeprowadził w swoich środowiskach.
No, w tamtym roku prowadziłem na uczelni, na WSFIS zajęcia w ramach katechezy i zaproponowałem kurs biblijny. Było wielkie zainteresowanie. Jeszcze dochodzili w ciągu roku, gdy się dowiedzieli, że jest taki kurs biblijny prowadzony na poziomie akademickim, także wydaje się, że to potwierdza tylko.
Na pewnej stronie internetowej jest taka sonda, czego młodzi dzisiaj potrzebują. No i do wyboru jest kilka możliwości. Ewangelizacji, katechezy, nawrócenia, wspólnoty, niczego. Wspólnota wygrywa.
Wspólnota. Tak. I tutaj jest bardzo kilka ciekawych informacji. Przed kilku laty jeden z duszpasterzy akademickich zauważył, że najbardziej angażują się w pracę duszpasterstwa akademickiego osoby, które przeżywają trudności ze swoją rodziną. I to była może nie najdoskonalszy motyw, niemniej jednak dla tych osób był bardzo ważny, bo to było poszukiwanie oparcia. Ksiądz profesor Zdaniewicz przed kilku laty na konferencji episkopatu podał ciekawą informację. Instytut Księży Palotynów przeprowadził badania dotyczące modelu kapłana oczekiwanego przez polskich wiernych. I ciekawa rzecz, na pierwszym miejscu postawiono powiernik. Czyli właśnie to jest poszukiwanie wspólnot i z całą pewnością młodzież szuka wspólnoty i nasze duszpasterstwa stają przed tym wielkim problemem. prowadzenia młodzież we wspólnoty i tworzenia wspólnoty.
Ja jeszcze tylko odniosę się do tego mojego pytania o to, skąd ksiądz biskup czerpie właśnie tę wiedzę na temat stanu dzisiejszej młodzieży, ale nie zapominajmy, i zresztą ksiądz biskup przed chwilą się odwołał do tego, że ma stałe spotkania z duszpasterzami akademickimi z całej Polski, z duszpasterzami młodzieży, więc to też jest przecież bezpośredni kontakt z tymi, którzy są na pierwszej linii frontu.
Tak, i mają różne doświadczenia. Ja bardzo cenię sobie spotkania z duszpasterzami akademickimi sprzed laty, bo to był bardzo ciekawy zespół ludzi ogromnie zatroskanych. Nigdy nie wpadali w euforię, gdy się coś udało. Nigdy nie poddawali się pesymizmowi, gdy były jakieś problemy, a problemów było bardzo dużo. Bardzo spokojne, wyważone spojrzenie i przede wszystkim ogromne zatroskanie o młodzież.
A ci dzisiaj duszpasterze akademicy są trochę inni już.
Duszpasterze, ja w tej chwili...
Nie są tacy wyważeni jak to.
Duszpasterze akademicy zawsze są ciekawą grupą księży. Bardzo bogatą w pomysły, w poglądy, w postawy. I w tej chwili tak się złożyło, że mam troszkę mniej kontaktu z duszpasterzami akademickimi, więcej z duszpasterzami diecezjalnymi młodzieży. Stąd ta moja niepełna odpowiedź.
Teraz przygotowywany jest nowy program duszpasterstwa młodzieży w Polsce. Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży ostatnio pokazało, że jest taka potrzeba. Będą 3 projekty realizowane. Letnia Szkoła Pantomimy, Akademia Liderów Nowoczesnej Ewangelizacji i przygotowanie spektaklu teatralnego na Światowe Dni Młodzieży w Madrycie. To są nowe formy ewangelizacji. Jak księża biskupi podchodzą do nowych form ewangelizacji, do nowej ewangelizacji?
Tutaj trzeba byłoby może troszeczkę zmodyfikować te czasowniki. Mm-hmm. To nie tyle jak księża biskupi podchodzą, tylko jak to się młodzieży udaje wprowadzić biskupów w tę problematykę. To są pomysły młodzieży, to jest odwrotny kierunek. Mm-hmm. Ale bardzo dobrze, bo to jest sygnał ze strony młodzieży. Jest zapotrzebowanie także na te formy. Oczywiście duszpasterz musi mieć swój kierunek. Musi wiedzieć, że potrzebna jest formacja duchowa, formacja sakramentalna, biblijna, formacja liturgiczna, gdzieś tam dalej społeczna. Ważne jest przygotowanie do odkrycia powołania i realizowania powołania. Niemniej jednak te formy też są potrzebne.
Bo teraz młodzież chyba szuka jednak atrakcyjności w katechezie, w duszpasterstwie, prawda?
To znaczy może ubogacenia form, bo gdybyśmy szukali tylko atrakcyjności, no to troszkę byłoby niebezpieczne dla duszpasterstwa. Na pielgrzymce zawsze sobie przypominaliśmy w różny sposób, że jeżeli jest na pielgrzymce fajnie, to jest dobrze, ale jeżeli jest tylko fajnie, to znaczy, że jest bardzo źle. Mhm. Jeżeli nie ma treści...
Chcę się odnieść do tego hasła pielgrzymka, czy pielgrzymi. We Francji jest taka grupa socjologów, którzy oceniając sytuację dzisiejszego katolicyzmu i francuskiego, ukuli takie hasło, taką definicję jak gdyby nowego kształtu, nowej formy katolicyzmu we Francji. Katolik pielgrzym. Chodzi im o to, że zauważyli, że przy coraz mniejszej ilości praktykujących katolików francuskich zwiększa się wprost proporcjonalnie ilość Francuzów biorących udział w różnego rodzaju pielgrzymkach do Częstochowy, czy też pielgrzymkach związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży, z Teze, z różnego rodzaju inicjatywami, gdzie trzeba wyruszyć gdzieś, gdzie jest jakieś celebrowane coś wyjątkowo raz, dwa razy w roku. Dużą popularnością cieszą się jakieś takie wyjątkowe inicjatywy typu właśnie kończące się w przededniu Wszystkich Świętych inicjatywa Holy Wings, czyli Święty wygrywa jako przeciwwaga na Halloween. I tego typu różne inicjatywy. Dlatego chciałem zadać księdzu biskupowi pytanie, czy w Polsce też można zauważyć, że takie inicjatywy jak Lednica, co właśnie się przecież jutro zaczyna, jak Światowe Dni Młodzieży, Teze, czy w dalszym ciągu jest duże zainteresowanie młodzieży i czy faktycznie są tendencje, które mogłyby wskazywać czy potwierdzać, że młodzież jak gdyby w dalszym ciągu, a może nawet większym zainteresowaniem będzie darzyła tego typu wyjątkowe wydarzenia, inicjatywy takie od czasu do czasu punktowe, niż wierne praktykowanie swojej wiary i pogłębianie.
Bardzo trudne pytanie i tu jest kilka wątków na pewno w tym pytaniu. Gdy chodzi o pielgrzymkę, ja chciałbym podkreślić to, o czym mówiliśmy często na naszych pielgrzymkach. To jest jedna z form rekolekcji. Jeżeli to jest tylko wędrowanie, to mijamy się z celem, prawda? Potrzebne są różne formy, także formy rekolekcji dla młodzieży. Pielgrzymka to jedna z form rekolekcji. To jedna sprawa. Druga, właśnie ten aspekt, o którym już mówiliśmy. Jest to też pewna forma doświadczenia wspólnoty. Ludzi, którzy podobnie myślą, mają ten sam cel. Jest to doświadczenie wspólnoty, w której troszkę się sprawdzamy. Na co nas stać? Czy jesteśmy tylko odbiorcami, czy potrafimy się zaangażować w samorealizowanie już, w przygotowanie. Światowe Dni Młodzieży mają troszeczkę inny charakter. Światowe Dni Młodzieży to jest pewien program właśnie doświadczenia wspólnoty wierzący pod opieką Ojca Świętego i to wydarzenie zawsze wymaga solidnego przygotowania i powiedziałbym, to jest bardzo ważne. Nawet nie te same dni przeżywane razem, ale przygotowanie jest bardzo ważne, bo to ono zawsze jest oparte na orędziach Ojca Świętego. To jest jakby realizowanie programu wyznaczonego przez Ojca Świętego. Mam na myśli przygotowanie i samo przeżywanie Światowych Dni Młodzieży.
Czyli mówiąc, trudno jest określić dzisiaj, w jakim kierunku pójdzie. Czy ta tendencja się...
Nie, to pozostanie. To pozostanie. Trudno mi powiedzieć o zachodniej Europie. Natomiast myślę, że u nas nie ma konkurencji między systematycznym duszpasterstwem, systematycznymi praktykami religijnymi i tymi formami dodatkowymi. Bo tam, właśnie tam, gdzie jest systematyczność, tam będą lepsze grupy pielgrzymkowe, tam jest lepszy udział młodzieży w Światowych Dniach Młodzieży, czy w innych formach.
Za chwilę wrócimy do tematu.
Damy trochę odpocząć naszemu gościowi.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.
Jesteśmy z powrotem. Przypominamy, naszym gościem jest ksiądz biskup Henryk Tomasik. Jeżeli macie pytania odnośnie duszpasterstwa młodzieży i tego, o czym będziemy jeszcze mówili, czyli spotkania 10 czerwca i Światowych Dni Młodzieży i różnych form duszpasterskich, możecie zadawać pytania, wysyłając do nas SMS na numer 509 056 590 509 056 590.
Ja chciałem teraz, proszę księdza biskupa, odnieść się do wypowiedzi, jakiej ksiądz biskup udzielił Katolickiej Agencji Informacyjnej po wybiorze na przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa młodzieży. A w tej wypowiedzi powiedział ksiądz biskup między innymi: pochylenie się nad problematyką młodzieży jest bardzo ważne. Młodzież znajduje się bowiem w bardzo trudnej sytuacji. Dlatego potrzebna jest wspólna refleksja nad jej sytuacją, nad kształtem życia młodych ludzi, a także nad jej przyczynami. O czym ksiądz biskup wtedy myślał i czy przez 2 lata to myślenie jeszcze jak gdyby nowe dane przyszły, które pogłębiły, czy jak gdyby rozszerzyły horyzonty, to zapewne. Co to znaczy, że młodzież jest w bardzo trudnej sytuacji?
Tak, to jest duży skrót myślowy, który rzeczywiście wymaga bardzo dużego i dokładnego rozbudowania. Młodzież naprawdę znajduje się w trudnej sytuacji. Częściowo bez własnej winy, ale także i z własnej winy. To, co jest niezależne od młodzieży, to jest sytuacja szeroko rozumianego środowiska. To jest atmosfera panująca w rodzinie, w domu, w szkole. Postawmy sobie pytanie, czy zawsze i ewentualnie w jakim stopniu ta atmosfera domu, atmosfera najbliższego otoczenia, miejscowości, parafii, szkoły, czy służy rozwojowi młodego człowieka? Bardzo dużo młodych ludzi skarży się, że jest niezrozumiałe, że nie ma kontaktu z najbliższymi. To jakby, czyli pierwszy ten czynnik. I co tu jest najważniejsze? Pytanie, czy młodzież znajduje w swoim środowisku żywe wzory dojrzałych osobowości, wzory takie ludzkie, dojrzałe postawy religijne, które mogą wpływać na tych młodych ludzi zachęcająco do naśladowania, do przyjmowania podobnych postaw. Odpowiedź będzie też zróżnicowana i można powiedzieć, że nie zawsze, i to też wyznacza tę specyfikę trudnej sytuacji młodzieży. Ponadto specyficzna atmosfera, którą tworzą media. Bardzo silny wpływ media mają w tej chwili na młodzież, i telewizja, i prasa może troszkę w mniejszym stopniu, ale internet w bardzo dużym stopniu.
Radio też, młodzież też.
Radio też, tak. Słuchaj, ale generalnie media. I teraz jest takie pytanie. Czy media naprawdę są generalnie zainteresowane wychowaniem, kształceniem, formacją młodzieży? Wiemy dobrze, że... No poza katolickimi, przepraszam. Oczywiście media tak zwane laickie na pierwszym miejscu stawiają sensację, długo, długo nic, potem informacje różnie podawano. Edukacja gdzieś znika bardzo, naprawdę bardzo daleko. I to jest kolejna sprawa. Młodzież też nie radzi sobie sama ze sobą, ze swoimi pytaniami, ze swoimi problemami. Młodzież znajduje się także w trudnej sytuacji z własnej winy, dlatego że aprobuje minimalizm, aby coś zrobić, to co jest najbardziej konieczne i w szkole, i w domu. Młodzież zaaprobowała w dużym stopniu minimalizm także w sprawach wiary. I to też jest kolejny sygnał, czy kolejna odpowiedź dotycząca tej trudnej sytuacji. W bardzo trudnej sytuacji jest młodzież pracująca. Także od strony duszpasterskiej, bo mamy duszpasterstwo akademickie, mamy duszpasterstwo młodzieży podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, mamy ruchy i stowarzyszenia. Ale proszę popatrzeć, jak mało jest form, także i propozycji dla młodzieży pracującej. I ponownie, ta młodzież, takie zamknięte troszkę koło, ta młodzież w małym stopniu szuka kontaktu duszpasterskiego, o tym chociażby świadczy przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Przygotowanie duchowe do sakramentu małżeństwa jest traktowane jako zło konieczne. Konferencje dla narzeczonych, czy generalnie propozycja przygotowania dalszego do sakramentu małżeństwa nie spotyka się z aprobatą. Wszyscy dobrze wiemy, że w tej chwili przygotowanie do małżeństwa rozpoczyna się od zamówienia sali na rok albo na półtora roku wcześniej.
Tak, tak.
I to jest pierwszy bardzo ważny moment, potem długo, długo, długo nic. W ostatniej chwili załatwiane są tak zwane formalności związane z zawarciem sakramentu małżeństwa. I na tej drodze mało jest aprobaty do tego, żeby przygotować się duchowo, żeby przygotować się do sakramentu, do złożenia ślubu, a także w wymiarze czysto naturalnym, ludzkim, do przyjęcia odpowiedzialności za drugiego człowieka, do ukształtowania siebie tak, aby przyjąć odpowiedzialność za drugiego człowieka, za tworzącą się rodzinę. To jeden z najtrudniejszych problemów w tej chwili, przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Dlatego, że sami zainteresowani nie są świadomi tego, że to jest naprawdę ważne i nie aprobują. I to też jest kolejna odpowiedź na to, że ta młodzież jest w trudnej sytuacji. Tym razem troszkę z własnej winy.
No ja chcę trochę bronić młodzieży.
Nikt ich nie atakuje.
Nie no, ale mówił ksiądz o tym, że nie ma wzorców, ale trudno też czasami popatrzeć na to, być może jest to być zbyt dużo obowiązków w parafii, ale duszpasterze młodzieży w parafiach też no czasami nie są tymi wzorcami, bo być może rzeczywiście i pogrzeb, i ślub, i katecheza w szkole, i jeszcze i też ten minimalizm w pracy z młodzieżą się pojawia.
To znaczy, że też znajduje się młodzież w trudnej sytuacji.
Dobrze, dobrze, ty mów, bo ty jesteś świecki, to je wolno. Ja na swoich nie będę.
To znaczy, księża rzeczywiście mają bardzo dużo, dużo różnych form pracy, dużo zajęć. I może niekiedy to jest tak, że jak jest dwóch dżentelmenów i spotkają się przy drzwiach, to nikt nie przejdzie. Prawda? No to jest takie wzajemne oczekiwanie, też do niczego nie prowadzi. Potrzebne jest wyjście księży do młodzieży i młodzieży,
Do księży.
Też, żeby ksiądz widział, że jest potrzebny, że jest zainteresowany, prawda, że te
propozycje. Musi być interakcja, dokładnie. Tak, tak.
Przejdźmy zatem w naszej dyskusji już do tego, z czym jest związane też, czym zostało sprowokowane zaproszenie księdza biskupa do naszej audycji. Myśmy i tak planowali zaprosić, ale szukaliśmy dobrej okazji. To jest naprawdę dobra, bo chodzi nam również o promocję tego, co w Siedlcach będzie, a co nie dotyczy tylko Siedlec, ale całej naszej diecezji. 10. rocznica wizyty Ojca Świętego. Jednak zanim przejdziemy do samej tej wizyty, czym chcemy zakończyć dzisiejszą audycję, to chcemy mówić o czymś, co zostało powiązane ze świętowaniem, z jubileuszem tejże wizyty. Chodzi nam o wizytę krzyża, peregrinację Krzyża Światowej Dni Młodzieży. Czy ksiądz biskup zechciałby w kilku słowach przybliżyć i samo to, skąd się pojawił pomysł peregrinacji? Przecież nie chodzi tylko o naszą diecezję, ale o Polskę. A później może troszeczkę zatrzymamy się w dalszej części dyskusji nad samą ideą krzyża, który przecież jest tym krzyżem podróżującym, towarzyszącym młodzieży od początku Światowych Dni Młodzieży.
Fundamentalna sprawa. W centrum tajemnicy Chrystusa jest krzyż. Patrzymy na Chrystusa, ukrzyżowanego Chrystusa, który objawia miłość ofiarną. Ta miłość ofiarna staje się miłością zwycięską w tajemnicy zmartwychwstania. To centrum chrześcijaństwa, krzyż. Dlatego Ojciec Święty Jan Paweł II w 1983 roku zaproponował wielką modlitwę dziękczynną za tajemnicę odkupienia, właśnie za krzyż. To był rok święty. 25 marca 1983 roku Ojciec Święty otworzył drzwi święte i w ten sposób otworzył czas roku świętego z okazji 1950 rocznicy śmierci Chrystusa. Był to czas wielkiego dziękczynienia za tajemnicę odkupienia. Bardzo ciekawa była forma otwarcia roku świętego. Procesja rozpoczęła się od małego kościółka na terenie Watykanu, świętego Sztefana Etiopskiego. Tam o 17:20 rozpoczęły się modlitwy i pokutna procesja ze śpiewem litanii do wszystkich świętych i o 17:40 w atrium Bazyliki Świętego Piotra zatrzymała się ta procesja. Ojciec Święty uderzył młoteczkiem tym symbolicznym drzwi święte zostały otwarte, Ojciec Święty przeszedł jako pierwszy, a tuż za Ojcem Świętym młodzież z ośrodka Świętego Wawrzyńca w Rzymie wniosła duży krzyż, 380 na 175, prosty duży krzyż. Ten krzyż uczestniczył w procesji pokutnej i został wniesiony jako jakby drugi pielgrzym po Ojcu Świętym i został ustawiony w pobliżu konfesji Świętego Piotra w Bazylice Świętego Piotra. Stał tam 394 dni.
Przez to było pomyślane, że tylko na konstantynopolski jubileusz, jako symbol.
Tak, Pan Bóg tak ciekawie planuje pewne rzeczy, niekiedy ludzkie inicjatywy jeszcze nie do końca są widoczne, prawda, jaki będą miały kres, cel. Ojciec Święty chciałby, aby taki prosty, bardzo prosty krzyż był symbolem Roku Świętego. Ale na zakończenie Roku Świętego, to było w niedzielę wielkanocną 1984 roku, 22 kwietnia, Ojciec Święty ten właśnie krzyż przekazał młodym ludziom i z bardzo ciekawą dedykacją. Ojciec Święty mówił wówczas tak: drodzy młodzi, u kresu Roku Świętego powierzam wam znak tego roku jubileuszowego, krzyż Chrystusa. Ponieście go na cały świat jako znak miłości, którą Pan Jezus umiłował ludzi. I głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym jest ratunek i odkupienie. Bardzo ciekawa dedykacja. I ten krzyż w dalszym ciągu nazywał się krzyżem Roku Świętego. To właśnie wokół tego krzyża zrodziły się Światowe Dni Młodzieży. Przy tym krzyżu gromadziła się młodzież pod opieką Ojca Świętego w Buenos Aires w 1987 roku, w Santiago de Compostela w 1989, na Jasnej Górze w 1991 roku. Abba Ojcze, to jest hymn tego Światowego Dnia Młodzieży. Potem w Denver w 93, w Manili w 95, absolutny rekord świata, ponad 4 miliony uczestników. Paryż 97, Rzym 2000, Toronto 2002, Kolonia 2005 i Sydney 2008. To były spotkania, te bardzo duże, prawda, wielkie świętowiary, jak używam tego określenia Ojciec Święty Benedykt XVI. I ten krzyż zawsze stał w centrum. Zawsze była intronizacja krzyża. Ale przed każdym Światowym Dniem Młodzieży Ojciec Święty kierował do młodych ludzi orędzie. I często używał Ojciec Święty wyrażenia krzyż Roku Świętego. To w pierwszych orędziach. Ale powoli Ojciec Święty używał zamiennie krzyż Roku Świętego i krzyż Światowych Dni Młodzieży. Z czasem ten krzyż jest nazywany krzyżem Światowych Dni Młodzieży. Potem otrzymuje jeszcze jedno określenie. Krzyż Młodych i krzyż Pielgrzymujący. I to ostatnie określenie jest jeszcze związane z tym, że niezależnie od Światowych Dni Młodzieży, ten krzyż pielgrzymuje naprawdę po całym świecie i pielgrzymował, jeżeli można tak powiedzieć, no bo raczej był noszony, ale pielgrzymował przez piaski pustyni, był na saniach Eskimosów, był w miejscu upadku muru berlińskiego, był w Nowym Jorku, w tym strefie zero, był w Rwandzie. I temu pobytowi, czy przy tym krzyżu trwała wielka modlitwa o pojednanie tych skłóconych bardzo plemion. Był w Afryce w miejscach wielkich cierpień, głodu, chorób. Przy tym krzyżu modlono się o uzdrowienie duszy i ciała. Był w wielu, wielu miejscach takich bardzo charakterystycznych, prawda? Po wojnach, po jakichś kataklizmach był miejsce modlitwy wynagradzającej, przebłagalnej, błagalnej. I zawsze jednoczył. I zawsze sprawdza się to, co Pan Jezus mówił. Ja, gdy zostanę nad ziemią podwyższony, wszystkich przyciągnę do siebie. I ten krzyż tak gromadzi ludzi, którzy coś ważnego w tym momencie przeżywają. 22 kwietnia 2009 roku minęła bardzo ciekawa rocznica. Właśnie 25 lat do tej dedykacji od przekazania krzyża młodzieży. I to była bezpośrednia okazja, żebyśmy byli w Rzymie, uczestniczyliśmy w tych jubileuszowych uroczystościach. W tym dniu Ojciec Święty Benedykt XVI jeszcze raz przypomniał tę słynną dedykację Jana Pawła II, powierzył młodzieży krzyż jakby na nowo i w tym dniu rozpoczęła się ta peregrynacja, czy nawiedzenie krzyża w naszej ojczyźnie. Dwa dni zatrzymaliśmy się w diecezji Palestryna, ponieważ chyba wspólnie z tą młodzieżą uczestniczyliśmy w uroczystościach i ta młodzież, ta diecezja, przepraszam, przyjęła naszą delegację ponad 100 osób. I pierwszą grupą, która modliła się w Polsce przy Krzyżu Światowych Dni Młodzieży, była pielgrzymka akademicka na Jasną Górę. Bardzo ciekawe były niektóre wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II na temat tego właśnie krzyża. Na przykład na Jasnej Górze Ojciec Święty w 91 roku mówił tak: pośród naszego czuwania stanął krzyż. Wnieśliście ten krzyż i ustawiliście go w środku. W tym krzyżu objawiło się do końca boskie jestem nowego i wiecznego przymierza. Tak, tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, że każdy dał, aby człowiek nie zginął, ale miał życie wieczne. Krzyż, zapis tej niepojętej miłości, krzyż, znak objawiający, że Bóg jest miłością. W orędzie na 15 Światowy Dzień Młodzieży, przeżywany w 2000 roku, bardzo ciekawie się zaczyna, bo w tym orędzie Ojciec Święty nawiązuje do właśnie tej dedykacji z 1984 roku. 15 lat temu, na zakończenie świętego roku odkupienia, powierzyłem wam wielki drewniany krzyż, zachęcając was, abyście nieśli go poprzez świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzi i jako orędzie, że zbawienie i odkupienie jest tylko w Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał. Wokół krzyża roku świętego narodziła się i rozwinęła inicjatywa Światowych Dni Młodzieży. Zauważmy, że tu jeszcze pojawia się to wyrażenie krzyż roku świętego, ale już Ojciec Święty przechodzi do określenia właśnie tego Krzyż Światowych Dni Młodzieży.
Czyli trzeba było, taka była długa kolejka, że dopiero teraz krzyż dotarł do Polski, nie licząc 91 roku i wizyty na Częstochowie, czy...
Tak, bardzo krótko Krzyż Światowych Dni Młodzieży był w Polsce w 2003 roku, ale bardzo krótko
dostał. W związku z czym wtedy?
To była ciekawa myśl duszpasterzy Austrii. Próbowali zorganizować taki katolikiem tak Europy Środkowej. I wówczas krzyż pielgrzymował bardzo króciutko po całej Europie Środkowej. W założeniu była to taka próba zintegrowania duszpasterstwa młodzieży Europy Środkowej. Austria podjęła się takiej inicjatywy i wtedy bardzo krótko krzyż był w tych naszych krajach Europy Środkowej.
Czyli krzyż jest już w Polsce.
Krzyż jest w Polsce i z krzyżem jest zawsze obraz Matki Bożej, ocalenie ludu rzymskiego.
Tak, także krzyż jest prawie już 2 miesiące, tak?
Tak.
I właśnie w najbliższych dniach będzie uroczyście niesiony ulicami naszego miasta. Przechodzimy zatem powoli do programu, który nas czeka, chyba że są wcześniejsze jakieś pytania, bo Marcin ma tutaj podgląd.
Są wypowiedzi młodych ludzi dotyczących duszpasterstwa. W małych parafiach trudno jest o ruch czy stowarzyszenia katolickie. Często problemem jest duża odległość parafii od miejsca zamieszkania. W szkołach podstawowych i gimnazjach bywa, że religia jest przedmiotem bagatelizowanym. 3 lata temu skończyłam gimnazjum i żałuję, że ksiądz, który mnie uczył, w ogóle nie prowadził lekcji, ale w szkole średniej mamy wspaniałego księdza i teraz bardzo lubię religię. Małgorzata napisała takiego SMS-a. Jestem jeszcze młodzieżą, mam 21 lat i od środy mam kierownika duchowego. Wiele przeszłam sama, a teraz czuję, że dalej musi mnie ktoś poprowadzić. Od dnia, kiedy poprosiłam o kierownictwo w mojej duszy, jest spokój, jakiego bardzo dawno tam nie było. Chwała Panu. I jeszcze jedna wypowiedź. Wszelkie projekty realizowane z myślą o młodych, robione z tak zwanym ciekawym rozmachem, mają na celu to, żeby potem świadomie praktykować codzienny udział w mszy świętej, modlitwę. Nie da się zastąpić tego raz do roku piosenką czy wyjazdem. Wiem coś o tym. Mariusz tak do nas napisał.
Tak, bardzo ciekawe sygnały, które właśnie mówią o zapotrzebowaniu. Mhm. Zapotrzebowaniu na pogłębione duszpasterstwo, ale także na doświadczenie wspólnoty. Bardzo dziękuję za te wypowiedzi i za te sygnały. Co można poradzić młodzieży z tych mniejszych środowisk? Istnieje taka instytucja, tak nazwijmy, duszpasterza dekanalnego. Mhm. I właśnie wokół duszpasterza dekanalnego mogą tworzyć się pewne formy, które nie mogą pojawić się w małej parafii. No, mamy parafie, które liczą 400 osób, 500 osób, mamy ponad 60 parafii, poniżej 1000 osób w naszej diecezji. To rzeczywiście są małe parafie i w takiej parafii ksiądz jest naprawdę wszystkim. Jest nie tylko duszpasterzem, ale jest także
gospodarzem, budowniczym czasami.
Czasami budowniczym, głównym projektantem, głównym inwestorem, głównym tym, jak to się nazywa.
Finansistą, który pilnuje taki administratorem.
Najpierw szuka, Także dobrze byłoby, aby ta młodzież pomogła księdzu właśnie w różnych sprawach i trzeba, żeby może i rodzice włączyli się bardziej w sprawy administracyjne parafii, aby ksiądz mógł rzeczywiście mieć więcej czasu na sprawy duszpasterskie, także na kontakt z młodzieżą. Ale bardzo ciekawe są te sygnały, które mówią o potrzebie formacji, pogłębionej formacji. Zgadzam się całkowicie z tym, że jedna piosenka, czy tak zwana atrakcyjna forma nie zastąpi normalnego duszpasterstwa, które ma na celu formowanie bardziej dojrzałej wiary.
Poczekajmy jeszcze z tym naszą omawianiem najbliższych wydarzeń związanych z 10. rocznicą wizyty Ojca Świętego w Siedlcach. A wcześniej jeszcze mi się zrodziło pytanie, ponieważ teraz sobie uświadamiam, że ksiądz biskup pewnie miał już w tym roku kilkadziesiąt uroczystości Eucharystii, w których udzielał sakramentu bierzmowania. Czy bierzmowanie w dalszym ciągu jest szansą, bo mówi się ciągle, że ta młodzież gimnazjalna jest chyba najtrudniejszym okres, kiedy młodzież jest w gimnazjum. Czy bierzmowanie może być szansą wykorzystane? Jak ksiądz biskup widzi to po tym swoich wizytach w parafiach, posłudze udzielania szafowania sakramentu bierzmowania?
W tej chwili przygotowanie do bierzmowania jest najbardziej powszechną formą duszpasterstwa młodzieży, ponieważ w zasadzie obejmuje niemal całą młodzież, prawda? Młodzież w zasadzie kończącą gimnazjum. To jest ogromna szansa. Pod jednym warunkiem, może kilka, taki złożony warunek, że rodzice to zaaprobują, potrzebę pogłębionego przygotowania do sakramentu małżeństwa. Młodzież włączy się bardzo aktywnie, a duszpasterze znajdą odpowiedni sposób uformowania tej młodzieży. Sposób, mam na myśli nie tylko teściowy, ale także organizacyjny, czy sam, czy przy pomocy jeszcze innych grup, czy animatorów, którzy pomogą. To są jakby takie trzy czynniki, które się nałożą. Co można zauważyć? Rzeczywiście w tym czasie mam codziennie bierzmowanie, niemal codziennie. Jest naprawdę ogromna różnica między parafiami. To jest dziwne.
To się wyczuwa w czasie samej celebracji.
To się wyczuwa. Naprawdę sposób uczestnictwa młodzieży, cała atmosfera, to pewne rzeczy są widoczne. Co tutaj w tej parafii jest, czy to jest normalne, czy to jest wyreżyserowane z trudem, czy dobrze wyreżyserowane, prawda, konkretne czynności. W pewnym sensie widzi się rozmodlenie parafii. To nie jest sprawa przygotowania tej grupy. To promieniuje postawa rodziców, postawa tej parafii. To naprawdę jest widoczne. Jest ogromna różnica między poszczególnymi parafiami i między tymi grupami. Jest coś ciekawego. Generalnie można powiedzieć, mimo narzekania na gimnazja, młodzież w czasie bierzmowania uczestniczy teraz dużo, dużo lepiej. Pamiętam niestety też takie sytuacje, gdy księża musieli czuwać nad porządkiem w kościele, prawda?
Ochroniarzy nie zatrudniali.
Ochroniarzy nie. Tak nie, ale mogę zacytować wypowiedź mamy z jednego z miast naszej diecezji, która była bardzo zainteresowana dobrym przygotowaniem jej syna do bierzmowania. I nie zapraszana, bo tam nie było takiego spotkania na początku z rodzicami, poszła na pierwsze spotkanie, dość duża parafia, poszła na pierwsze spotkanie. To była rzeczywiście trzecia klasa gimnazjum i potem mówi tak: gdyby ode mnie zależało, to nikogo bym nie dopuściła do bierzmowania z tych, którzy wtedy byli w kościele. Mówi, patrząc na ich zachowanie w kościele. W tej grupie był jej syn. Oczywiście on nie wiedział, że mama gdzieś tam sobie w kąciku obserwuje, prawda? Ale to był taki sygnał. To było sprzed kilku laty. Czyli można powiedzieć, troszeczkę zmieniło się zachowanie młodzieży gimnazjalnej. Może troszkę między innymi dlatego, że jest mniej. Ale nie tylko myślą. Troszkę na plus. Bo jest generalnie problem. Czyli to jest problem samej młodzieży. Jeżeli kochana młodzież słyszy i słucha.
Słucha. To jest słucha na pewno.
To jest taka wielka prośba, aby troszkę czuwała i popracowała i pomogła swoim środowisku nad podniesieniem na wyższy poziom kultury zachowania. I właśnie to, o czym mówiliśmy generalnie o postawach polskiej młodzieży w kontakcie na tych spotkaniach międzynarodowych, ale właśnie większe wyczucie dla tego, co święte, dla tego, co ważne, przede wszystkim dla miejsca świętego, którym jest świątynia. Nie mogę powiedzieć tak jednoznacznie, jak wygląda dokładnie przygotowanie. Prawie zawsze pytam księży o to, jak wyglądało przygotowanie. Niekiedy młodzież pytam, czy trudne było. Główki się poruszają, że tak, egzamin był trudny. Wszyscy wiemy, że to nie tylko o to chodzi, ale dużo zależy od samej młodzieży. Więc bierzmowanie jest szansą. Prośba do rodziców, aby poważnie potraktowali przygotowania, aby sami zainteresowali się, jak syn, córka uczestniczy, i prośba do młodzieży, aby naprawdę bardzo poważnie potraktowali ten sakrament i przygotowanie do tego sakramentu, zresztą tak jak przygotowanie do każdego sakramentu.
O, to jest sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, prawda?
Więc... Jeszcze mimo wszystko sakrament inicjacji chrześcijańskiej.
Tak. I chyba tutaj jest dużo większą możliwość, duszpasterze mają dużo większe pole manewru niż w programach realizowanych w szkole, gdzie są konkretne programy zatwierdzone przez ministerstwo, gdzie trzeba wpisywać tematy. Tutaj ta kwestia, nazwijmy to, autorskich programów jest ciągle jak gdyby dopuszczalna, jeżeli tylko duszpasterz ma jakąś wizję całościową, prawda?
Tak. Tu jest właśnie katecheza. Ksiądz nie musi być wykonawcą lekcji religii, prawda, według ustalonych zasad i przez komisję katechetyczną i przez wszystkie ustalenia oświatowe. Natomiast to jest jedna z form katechezy parafialnej, prawda, której celem jest pogłębiony udział w sakramentach. To jest to naprawdę ogromna szansa. I tylko potrzebna jest współpraca, dobra współpraca rodziców z duszpasterzami, katechetami i poważne potraktowanie przez samą młodzież tego wydarzenia. I przez
nie jako formalność, tak jak pisze tutaj do nas słuchacz, że młodzież cały czas traktuje bierzmowanie jako formalność, wycinek życia, który trzeba spełnić z konieczności i nie widzą w tym głębszego sensu. No to jest przykre stwierdzenie, ale też widać rzeczywiście, że jest jeszcze co robić.
Tak. Ja już kilkakrotnie, stojąc przed kandydatami do bierzmowania, poprosiłem o chwilę ciszy. Pomyśl i spróbuj pomyśleć, jaką dałbyś odpowiedź w tej chwili, tu przy nas wszystkich. Dlaczego idziesz do bierzmowania? Dlaczego idziesz do bierzmowania? Jaki jest motyw? I potem próbujemy szukać, prawda, w sumie, jakie mogą być motywy.
Ale tak ksiądz biskup pyta, pod koniec, już przed bierzmowaniem, tak?
Nie, przed.
Tak. Myśmy tutaj mieli audycję do kandydatów do bierzmowania, tych, którzy przyjęli właśnie niedawno bierzmowanie, i trzeba powiedzieć, że ta opinia tutaj naszego internauty, oczywiście my się z nią zgadzamy, że część młodzieży tak traktuje przyjęcie sakramentu bierzmowania jako pewną formalność, jako papierek do ślubu i tak dalej, niezbędny. Natomiast bardzo piękne były te wypowiedzi naszych gości, pamiętasz, Marcin, którzy też mówili o zupełnym pewnym zwrocie w życiu, już widzę, tak, zauważali,
świadectwo nowym,
tak, w rozumieniu Kościoła, swojego wiary, swojego życia i tak dalej. A na ostatniej audycji, tydzień temu, mówiliśmy o ruchach i stowarzyszeniach, i to też jest kwestia, że zauważa się, że część duszpasterzy angażuje, czy że to jest dobry kierunek, nie mówię tylko naszej diecezji, bo słyszę to od kolegów w Polsce, angażuje różnego rodzaju ruchy, stowarzyszenia, czyli młodzież starszą do współpracy, animowania grup. To też może być dobrą podpowiedzią dla tych duszpasterzy, którzy jeszcze tego nie robili, a chcieliby.
Tak, to jest bardzo ciekawa inicjatywa, właśnie ksiądz w swojej parafii to zrobił.
No ja to tak robiłem, ale tak to nie jest pomysł, tylko mój własny.
To też jest rozwiązanie jest... dla młodych, którzy narzekają, że dla młodzieży pracującej po formacji w DA, ruchach, zostaje ta młodzież sama sobie. Niestety nie ma dla niej niemalże żadnych wspólnot, formacji. Okazuje się, że są potrzebni.
Tak, to pytanie i tak, ono jest troszkę smutne. Co dalej, prawda, ja kilkakrotnie się z tym spotkałem i uznaję, że to pytanie jest ważne. Natomiast dużo zależy od tego, czy rzeczywiście sami wykonamy krok, bo być może, że akurat bardzo blisko jest jakaś forma, w którą można się zaangażować. No tu jest, wracając jeszcze do tej sprawy przygotowania do sakramentu bierzmowania, no wszyscy musimy pamiętać o tej bardzo prostej zasadzie, o której mówił święty Augustyn, że Pan Bóg stworzył nas bez nas, ale nie zbawi nas bez naszej zgody. I najlepszy duszpasterz nie przygotuje dobrze kandydata do sakramentu bierzmowania, jeżeli ani rodzice, ani on sam nie zechce poważnie potraktować tego wydarzenia, prawda? To jest No bardzo ważna, ważna sprawa, żeby po prostu chcieć. Chcieć poważnie to potraktować i dobrze się przygotować do tego wydarzenia. Podejść w duchu wiary, no to jest najważniejsze.
Za chwilę trzecia część naszego spotkania.
Gdy będziemy już mówili bezpośrednio o tym, co nas czeka w najbliższą środę, 10 czerwca, na Błoniach Siedleckich i nie tylko.
Światłość wdziela się w historię i zwyciężając mroki czasu staje się pamiątką, oświecając nasze życie, jasno nam objawia, że tylko poszukując prawdy życie ma sens. Świata posiada wiary, przybywamy do Rzymu, by tam usłyszeć tego słowa, które wciąż rozbrzmiewa. To rzymskie mury, rzymskie niebo przekazują światu, że żyje on, prawdziwy człowiek, Chrystus wśród nas i my z nim. Objęci Jego światłem, złączeni Jego krzyżem, śpiewamy jednym głosem Emanuel. Emanuel, 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 Emanuel. Z miasta, w którym dla miłości wiele krwi przelano, które zmieniło obraz świata, ów nie wyruszamy. Razem z Piotrem w baszeń Pana umacniamy wiarę, żywe słowo nas odnawia i wzrasta w nas i nim. Objęci Jego światłem, złączeni Jego krzyżem, śpiewamy jednym głosem. Emanuel, Emanuel, Emanuel.
Emanuel, Emanuel, Emanuel.
jesteśmy z powrotem. Rozpoczynamy trzecią część naszego spotkania, ale rozpoczniemy od SMS-a, który dostaliśmy od naszej słuchaczki. Ja też bardzo chętnie zapisałabym się do jakiejś wspólnoty. Niestety, zdrowie uniemożliwia mi spotkania gdziekolwiek poza domem. I co wtedy?
No tak, muszę ja odpowiem na to pytanie. Zapisała się, to znaczy raczej rozumiem, że tu nie chodzi o jakąś legitymację, o jakieś takie członkostwo formalne, ale tyle co o to, że potrzebujesz takiej wspólnoty jak każdy z nas, bez względu na to, czy choroba cię przykuła do łóżka, czy też byłaby zupełnie zdrowa. Każdy z nas potrzebuje wspólnoty identyfikacji, poczucia, że jest komuś potrzebne, rozwijania swoich darów, talentów. No, zresztą to jest kościół, w którym każdy odnajduje swoje miejsce. I myślę, że w twoim przypadku, po pierwsze, z jednej strony to, no, skoro gdzieś jesteś tam w domu, to w jakiś sposób trzeba by, pierwsze, że to obecność kogoś przy tobie, skoro ty nie możesz pójść. Myślę, że jesteś na tyle odważna, ty czy twoi bliscy, iż zakomunikowanie, poinformowanie, że potrzebujesz kogoś takiego obok siebie, takich ludzi, byłoby na tyle skuteczne, że znaleźliby się tacy ludzie, wolontariusze, ktoś czy z grona jakiegoś dalszych przyjaciół, znajomych, którzy by zechcieli być przy tobie. Sądzę zresztą, że takich ludzi masz, ale to pytanie, czy twoja prośba dotyczy konkretnej wspólnoty formacyjnej. Ja myślę, że na dzień dzisiejszy to, co mógłbym tobie zasugerować, polecić, to jeżeli masz dostęp do internetu, a to się staje coraz bardziej jednak popularne i osiągalne dla wszystkich, są konkretne wspólnoty, w cudzysłowie wirtualne, ale one istnieją naprawdę, tyle że komunikują się właśnie przez internet, wspólnoty formacyjne, które się spotykają na necie, na różnego rodzaju blogach, gdzie wymieniają się konkretnymi konferencjami, gdzie się dzielą swoim życiem, swoją wiarą. Ja od razu skojarzyłem przy twoim pytaniu w audycję księdza Piotra Pawlukiewicza w katolickim radiu Józef i on tam właśnie polecał swoją stronę, gdzie można było się zalogować, podać swoje dane szczerze, uczciwie i tam właśnie mówił o takiej wspólnocie wirtualnej. To akurat mi teraz w tym momencie przychodzi na myśl.
Poza tym, może prowadzić do kolejnych kroków.
No i oczywiście niech temu, droga słuchaczko, towarzyszy też modlitwa do Pana Boga. Proś Pana Boga, żeby takich ludzi tutaj pokazał, żeby to nie było tylko takie czysto ludzkie wysiłki. Pamiętaj, że Bóg zna twoje tęsknoty, pragnienia i one są jak najbardziej słuszne, pozytywne. I tym bardziej, że nie tylko ty potrzebujesz ludzi. Ludzie też potrzebują ciebie. Jeżeli choroba tobie uniemożliwia translokacji, przeniesienie się, w jakiś sposób podróżowanie, to znaczy, że jak mówił Ojciec Święty, sługa Boży Jan Paweł II, chorzy są darem dla zdrowych, dla Kościoła, więc i twoje doświadczenie cierpienia i sposób, w jaki je przeżywasz, jeśli przeżywasz je z Chrystusem, to nie to, że tylko ty potrzebujesz innych. Inni potrzebują ciebie, tylko inni o tym nie wiedzą i ty im powiedz, że jesteś dla innych. Myślę, że tak najogólniej bym odpowiedział. Zbliża się powoli, kończy się nasza audycja. My ciągle mamy przed sobą bardzo ważny temat związany z wizytą Ojca Świętego, z 10. rocznicą wizyty w Siedlcach. Ojciec Święty był i w katedrze wtedy, zajrzał do kurii, zatrzymał się na chwilę. No i przede wszystkim celebrował Eucharystię na Błoniach. Proszę księdza biskupa, tak najogólniej, jakby ksiądz biskup zachęcił w kilku słowach młodych słuchaczy do udziału w tych uroczystościach. Co będzie tam ważnego, istotnego, co niewątpliwie może dużo wnieść w rzeczywistość wiary młodych ludzi, naszych przede wszystkim diecezję.
Wizyta Ojca Świętego w naszej diecezji była historycznym wydarzeniem, była pięknym doświadczeniem tajemnicy Kościoła, także Kościoła powszechnego. To było wyjątkowe wydarzenie. Obecni młodzi niekoniecznie pamiętają to, albo byli zbyt mali, ale uświadamiamy sobie, że to jest nasza historia. Ojciec Święty był w Siedlcach, był w naszej diecezji i chcemy Panu Bogu podziękować. Więc pierwszy motyw, wdzięczność za pontyfikat Ojca Świętego, za wspaniałą osobowość, za to, co Ojciec Święty wniósł w życie świata, Kościoła, także w życie naszej diecezji. Dziękujemy Panu Bogu i za Ojca Świętego, za pontyfikat, a i także za tę historyczną wizytę Ojca Świętego w Siedlcach. Ojciec Święty tak się ciepło wówczas wypowiadał, prawda, gdy był tutaj w Siedlcach i wspominał także tę wizytę. Dziękczynienie. To pierwszy motyw. Punktem centralnym jest Eucharystia, której będzie przewodniczył ksiądz prymas o godzinie 19 na Błoniach Siedleckich. No dlaczego ta godzina? To za chwileczkę może się to troszkę wyjaśni. Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie wszystkich, którzy tylko będą mogli na to wspólne dziękczynienie. Tak mało Panu Bogu dziękujemy, a naprawdę jest za co dziękować. Oczywiście do tego dziękczynienia, czy w to dziękczynienie włączymy także modlitwę o beatyfikację sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II. Przygotowanie do tego centralnego wydarzenia, do kulminacyjnego momentu jest bardzo rozbudowane. Właśnie modlimy się przy Krzyżu Światowych Dni Młodzieży. O godzinie 12 dokonamy intronizacji krzyża do katedry siedleckiej. Msza święta, po mszy świętej czas na indywidualną adorację krzyża. Od godziny 13 do godziny 16 grupy, jednostki, osoby mogą podchodzić do krzyża, ucałować, dotknąć, chwilę adorować. Chciałbym, żebyśmy sobie uświadomili jeszcze raz tę ciekawą symbolikę tego krzyża. Prosty, duży krzyż, bez wizerunku Chrystusa cierpiącego. Można w pewnym sensie powiedzieć, że ten prosty krzyż łączy tajemnicę krzyża i zmartwychwstania, bo nie jest widoczny Chrystus cierpiący. A więc ten prosty krzyż przypomina i mękę, ale i zmartwychwstanie Chrystusa. Obok krzyża obraz Matki Bożej, to z krzyża przecież Pan Jezus mówił: Syn, oto Matka Twoja. Uczeń wziął ją do siebie. Chcemy naśladować świętego Jana i słuchać także tego wskazania Pana Jezusa, ale także wsłuchać się w słowa Matki Bożej. Czyńcie to, co On, mój Syn, wam powie. Chciałbym, żebyśmy także jeszcze sobie wyobrazili taką ciekawą rzecz. Jest prosty krzyż i na ten krzyż patrzą dosłownie miliony młodych ludzi w ciągu tych lat. Setki tysięcy osób dotykały tego krzyża, modliły się przy tym krzyżu. Ale gdy wyobrazimy sobie te wszystkie dotyki, wszystkie spojrzenia, to są miliony osób zjednoczonych w tym znaku, który przypomina i ofiarę Chrystusa, ale przede wszystkim miłość, wielkie Boże miłosierdzie, i przypomina wielką tajemnicę Boga szukającego człowieka. Przy tym krzyżu, którego dotykały ręką, wzrokiem, spojrzeniem, myślą miliony młodych ludzi, będziemy mogli się modlić. Zapraszam. Ten sam krzyż już jest zaproszeniem, on zaprasza. Od 13 do godziny 16 w katedrze będziemy mogli uczestniczyć w osobistej adoracji krzyża z możliwością podejścia do krzyża, dotknięcia, ucałowania. Przybywa kolejny znak, kolejny dotyk dłoni, kolejny pocałunek, kolejne spojrzenie. Tworzy się taka wielka wspólnota ludzi zjednoczonych przez Chrystusa w Jego tajemnicy krzyża. Od godziny 16 wspólnotowa adoracja krzyża. Na początku katecheza księdza biskupa ordynariusza, adoracja, kanony, śpiewy, teksty biblijne, także świadectwa osób z Miętnego, z tego czasu słynnej obrony krzyża. I o godzinie 17 rozpocznie się procesja z krzyżem na Błonia Siedleckie. Procesja przejmuje motyw ze Światowego Dnia Młodzieży z Toronto. Tam droga krzyżowa była nabożeństwem, rozważaniem męki Pana Jezusa, ale także była pomyślana jako wielka proklamacja Chrystusa w różnych sferach życia publicznego. Tak była pomyślana trasa tamtej drogi krzyżowej. Trasa naszej procesji też się układa bardzo ciekawie. Będziemy mieli 5 stacji. I są to stacje tak pomyślane, aby to była rzeczywiście proklamacja Chrystusa w różnych sferach życia publicznego i połączona z wielką modlitwą o to, aby młodzież wprowadziła Ewangelię Chrystusa w te właśnie sfery życia publicznego. Pierwsza stacja to modlitwa za władzę ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą i samorządową w naszym kraju, ale modlimy się także za władze miejscowe, ponieważ zatrzymujemy się tutaj na wysokości Pogotowia, przy ulicy księdza biskupa Świerskiego. Obok jest starostwo, w pobliżu urząd miasta, niezbyt daleko sąd. Modlimy się także za władzę naszego miasta, na władzę lokalną, władzę miast, powiatów, gmin. To jest ta modlitwa. I modlitwa o to, żeby młodzież w przyszłości wprowadziła Chrystusa i Ewangelię właśnie w te sfery życia publicznego, ustawodawczo, wykonawczą, sądowniczą, samorządową. Druga stacja przy Pałacu Ogińskich. Tu modlimy się za nasze uczelnie siedleckie, uczelnie całej diecezji, za szkoły siedleckie i szkoły całej diecezji. I modlimy się o obecność Chrystusa i Ewangelii w kulturze i o to, aby młodzież wprowadziła w te sfery Ewangelię, wartości ewangeliczne. Trzecia stacja jest przy rondzie, obok policji. Modlimy się za służby mundurowe, które czuwają nad sprawiedliwością, porządkiem. Modlimy się, aby sprawiedliwość społeczna, sprawiedliwość rzeczywiście była cechą życia społecznego Polski i Polaków. Czwarta stacja przy szpitalu. Modlimy się za chorych, cierpiących i za służbę zdrowia. Bo chorzy w szczególny sposób uczestniczą w tajemnicy Krzyża Chrystusowego. Modlimy się także o to, żebyśmy my potrafili nasze ludzkie doświadczenia życiowe łączyć z tajemnicą Krzyża. Piąta stacja przy wyjściu na plac Celebry. I tu jest modlitwa za powołanych i o powołania. Modlimy się za księży, siostry zakonne, misjonarzy. Modlimy się o nowe powołania, zakonne, misyjne, kapłańskie i także, i może przede wszystkim o to, by młodzi ludzie dobrze odczytali swoje powołanie życiowe i odpowiedzieli na zaproszenie Chrystusa. I z krzyżem wchodzimy na plac Celebry. Krzyż będzie w miejscu centralnym ołtarza i Eucharystia, której będzie przewodniczył ksiądz prymas.
Gdzie Marcin będzie już animował śpiew z grupą, akademicką grupą ewangelizacyjną od 17.30 na Błonie.
Tak.
Będziecie czuwali i później Eucharystię, 201 zakończenie.
I bardzo, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich na centralną uroczystość, na Eucharystię, a młodzież kochaną bardzo, bardzo, bardzo zapraszam na wspólną modlitwę przy Krzyżu Światowych Dni Młodzieży, przy Krzyżu Roku Świętego, który stał się Krzyżem Światowych Dni Młodzieży, jest krzyżem pielgrzymującym, krzyżem młodych.
Po tym mnie ksiądz biskup przekonał, będę.
Dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Jeżeli chcecie się modlić za swoich lokalnych samorządowców, za swoje szkoły, to musicie być w Sielcach 10 czerwca.
A nie tylko narzekać, tak.
Tak
że
wziąć odpowiedzialność.
Jeżeli chcecie, żeby wasi profesorowie byli dla was bardziej wyrozumiali, musicie być przy drugiej stacji. Jeżeli chcecie, żeby służby mundurowe i tak dalej, nie może was zabraknąć.
Światowe Dni Młodzieży to też Festiwal Młodych i taki akcent 10 czerwca w Sielcach od godziny 22 na scenie...
Pierwszej.
21.
Przepraszam, bo jest po Eucharystii jest przemówienie księdza biskupa ordynariusza, potem jest apel.
I po apelu.
Odprowadzamy krzyż. Krzyż od nas przyjmuje archidiecezja lubelska. I po apelu i odprowadzeniu krzyża, chwila przerwy, obejrzymy film o pobycie Ojca Świętego w Sielcach. I rozpoczyna się coś wyjątkowego dla młodzieży. Proszę powiedzieć.
I o tym, Marcinie, będziesz mówił jutro.
Jutro w strefie chwały. Dokładnie. Teraz tylko szybko. Gospel Joy i Maleo Reggae Rockers.
Nazwy mówią za siebie.
Tak
same
jest.
Za siebie. Dziękujemy bardzo księdzu biskupowi Henrykowi za przyjęcie zaproszenia do naszej audycji, do naszego programu. Tym bardziej, że dzień był jak co dzień bardzo intensywny. Domyślamy się. I cóż, prosimy na końcu o błogosławieństwo dla wszystkich słuchaczy naszego radia, szczególnie dla młodych, do których ta audycja jest adresowana. No i dla nas tutaj w studia, dla Tomka Goski, który realizował ten program i dla Marcina i dla mnie.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione
teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźmy w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki.
Dobrej nocy. Do usłyszenia za tydzień.